mężczyzna jest jednofunkcyjny, bo to ja to zauważyłem, jak kiedyś poprosiłem brata, żeby coś mi wytłumaczył. Mój brat jest komputerowcem, on siedzi przy komputerze, pisze. Ja mu zadałem pytanie, on przerwał, odpowiedział i wrócił do pisania, nie? Potem zobaczyłem, że to samo jest przy zmywaniu, więc mężczyzna jest jednofunkcyjny, jego główną funkcją jest search and destroy, znaczy się znajdź wroga, zniszcz i potem przechodzi w stan standby, nie? Więc trzeba go obudzić. Ja jestem bardzo wdzięczny wam za ten wasz głos, zwłaszcza o to budzenie emocji, bo jest jedna istota, która ma rzeczywiście fantastyczny klucz do świata emocji mężczyzny, nazywa się żona i ona może obudzić te emocje, pod warunkiem oczywiście, że facet się poczuje naprawdę bezpiecznie, co znaczy, że wszystkich wrogów zniszczy, w tym zmywanie ich śmieci, tak? Proszę Państwa, bardzo dziękując za zaproszenie. Ja chciałbym Was zaprosić w troszkę inny rodzaj refleksji, bo jak wiadomo, jako ksiądz, moje doświadczenie z moją żoną jest niewielkie. Jakkolwiek, mój tata jest księdzem, ja jestem księdzem i pomagam kobietom zajść w ciąży. W tym sensie, że ja wysyłam do instruktora, do lekarza, prowadzę ośrodek wsparcia płodności na Protechnologia w Licheniu i służę w Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Duszpasterstwie Rodzin. Chciałbym was zaprosić do pewnej refleksji nad jedną z form wsparcia budowania relacji małżeńskiej, jakości tej relacji w systemie ochrony czy budowania troski o płodność w modelu Creighton. Nazywany SPICE, czyli po polsku przyprawa. Amerykanie mają taki talent, żeby stworzyć jakiś skrót, który gra. No, na protechnologia nie gra, ale to dobrze. Relacja małżeńska. Małżeństwo jest, ma być oparte na relacji miłości. I tu święty Paweł pięknie to odwołał, prawda? Jak Chrystus miłuje Kościół, tak to ma wyglądać. Czyli mężczyzna oddaje swoje życie, tak? A Kościół, żona, odpowiada z wdzięcznością, przytula się do krzyża, do męża. Tak. Ale seksualność ma tu być tylko znakiem. To znaczy, ja bym nie chciał... Tak to odbieram w pracy z małżeństwami, że jeżeli seks jest wszystkim, to małżeństwo jest już niczym. Jeszcze nie. Dobrze. Seks ma być znakiem miłości, ale to ma swoje konsekwencje. Nie ma miłości, nie ma prawa do seksu. To nie jest tak, że ślub daje prawo do łóżka. Znaczy do łóżka to się ma prawo od urodzenia, tak? Ale samemu. To znaczy, jeżeli nie ma relacji miłości między małżonkami, to nie ma miejsca na współżycie, bo współżycie to ma być, że oni są razem, tak? No i teraz co zrobić, żeby byli razem? Czasem widać, to są takie portale, które pokazują, jak to, co tu zrobić, żeby była relacja w łóżku, w sypialni, żeby ona była fantastyczna. Więc z moich rozmów z małżeństwami, które się odważyły, żeby z księdzem się dzielić swoim doświadczeniem intymności, co dla mnie jest znakiem ogromnego zaufania, że oni odsłaniają skrawek tego, co jest tajemnicą ich alkowy małżeńskiej, to jest to, że jeżeli jest głęboka relacja pomiędzy nimi, ta jakość jest wysoka, to kamasutra w ogóle nie jest potrzebna. Dlatego, że radość ze współżycia płynie z radości spotkania, a nie z wielości bodźców. Natomiast jak nie ma relacji spotkania, no to wtedy bodźce są potrzebne. Ale co to pokazuje? Że człowiek jest zainteresowany głównie sobą, tak? I oni się kochają. Ja kocham siebie, ty kochasz siebie. Się kochamy. Nie? I wiele małżeństw tak funkcjonuje. Pytanie, a jak wasza sypialnia? Nie no, rewelacja, nie? Od razu się przypomina ta anegdota o góralu, tak? Co zabił żonę. No i świetnie gotowała, wspaniała w łóżku, najpiękniejsza we wsi, ale co? No taka ogólnie męcąco wysoki sen. Więc teraz jest cała rzecz, żebyśmy my zbudowali relacje. Znaczy, żebyście wy zbudowali relacje. Żebyś na widok swojej żony miał te motyle, ale już uporządkowane, tak? Głęboko, tak? Że to już nie jest, że żyjesz w fikcji, tylko że już wiesz, że ona jest, ona, że ona nie jest top modelką z, prawda, z CKM-u, ale nie o to chodzi. Ona jest twoją żoną. Nie? I to jest... Słuchajcie, ja spotkałem takie małżeństwa, że facet jak mówi moja żona, to po prostu świat przestaje istnieć. A ona wcale nie wygląda jak modelka z CKM-u. I bardzo dobrze. Ona wygląda jak prawdziwa kobieta, której Photoshop w ogóle nie jest potrzebny. I on na nią patrzy z radością, z miłością, z fascynacją, z zaangażowaniem. I wchodzi człowiek do ich domu. Dzieci się bawią, czasem tam jakiś bałagan, nie? Bo to tych dzieci dużo. I od razu odpoczywa. W ich miłości odpoczywa. W ich miłości. Tych dzieci z 7, nie? Bajka. Nie, prawda, naprawdę. Poznałem taką super rodzinę ostatnio. Dobrze. Seksualność jest jednym z wymiarów człowieczeństwa, ale też przenika całe człowieczeństwo. Wobec tego my mamy tak jakoś dziwnie, że cokolwiek robimy, to robimy albo jako mężczyzna, albo jako kobieta. I się nie da inaczej. Znaczy, jak u kogoś jest inaczej, to znaczy się, że naprawdę wymaga poważnego wsparcia ze strony psychologii, medycyny. Dlatego, że to jest fizjologia, kochani. No, nie wiem, czy wy znacie ten serial, przepraszam za taki product placement, nie? Bones, nie? Kości. Dziewczyna widzi jedną małą kostkę, mówi, to jest kobieta. No bo na każdym punkcie w gruncie rzeczy naszego człowieczeństwa, w naszej biologii, w naszym sposobie funkcjonowania, w naszej duchowości, my jesteśmy inni, mężczyźni i kobiety. Jednocześnie jesteśmy, jedno i drugie jest człowiekiem, tak? Ale Bogu dziękować jesteśmy inni, przecież byśmy się pozabijali, tak? Jakbyśmy wszyscy byli jednakowi. No wyobraźcie sobie, drogie panie, wszystkie takie same, ubrane tak samo. No nie. Mężczyzna też jest inny. I zobaczcie, jak to Pan Bóg cudownie stworzył, że jak się mężczyzna przytula do swojej żony, to oni pasują do siebie. Po prostu pasują do siebie. Jednym z najpiękniejszych też, to w innym nieco kontekście było powiedziane, ale z takich pięknych określeń, znajomy psychiatra kiedyś powiedział, kobieta jest miła w dotyku. On to wykorzystuje do diagnozy anoreksji, bo jak jest anorektyczka, to ona już nie jest miła w dotyku, jest inna skóra. Ale tak jest naprawdę. Dla mężczyzny kobieta jest miła w dotyku. Zwłaszcza jeżeli pozwala się dotknąć i jest pewien rodzaj dotyku, który jest właściwy małżeństwu. Jeżeli jest na to miejsce, to samo dotknięcie już trochę zmienia świat, już zmienia obszar ich funkcjonowania wzajemnego. I to, że on jest jednofunkcyjny, a ona jest wielofunkcyjna, bo wiadomo, że kobieta w tym samym czasie pranie, gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi, rozmowa z koleżanką, co robisz, nic nie robię. Nie? A on ma jedną funkcję, search and destroy. Ale dlaczego? Bo on, jego zadaniem, jego powołaniem mężczyzny jest być pasterzem i przewodnikiem. Tak? Więc on patrzy, gdzie zielone pastwisko i idzie pierwszy, a owce za nim. Tak? Owce za nim, bo owce znają jego głos. Ten obraz biblijny jest dla małżeństwa niesamowicie adekwatny. I oni się wzajemnie uzupełniają. Facet ma z domu zrobić twierdzę, tam nie wejdzie żaden wróg. A kobieta z czterech ścian zrobi dom. Po prostu, nagle się robi ciepło, miło, przyjemnie. Tutaj kwiatki, tutaj jakaś firanka, tutaj coś, kolory, uśmiech, kochanie, wróciłam. No. I kontakt seksualny pomiędzy mężem i żoną odbywa się, tak jak przed chwilą żeśmy widzieli, na każdej z płaszczyzn ich funkcjonowania, między mężczyzną i kobietą, we wzajemnej komplementarności, we wzajemnym uzupełnianiu. Bo inaczej cierpienie przeżyje facet, inaczej kobieta, inaczej przeżyje radość facet, inaczej kobieta. To nie tylko to, co jest dla mnie radością, a co dla niej. Ale w jaki sposób ja to w ogóle widzę, jak to we mnie funkcjonuje, radość. Natomiast tam, gdzie mówimy o ludzkim działaniu, to też jest ważne, żeby to było uporządkowane. Nie, że wszystko ma być odtąd, dotąd, tylko że wszystko we właściwej kolejności. Rzeczy pierwsze najpierw. I model Creighton, który tak naprawdę jest elementem całego systemu, ktoś z Państwa jest na protechnologii, w tym systemie opieki nad płodnością? Łapkę w górę? Dziki tłum pustych rąk. Są.
Dobrze.
Więc to jest model, który zajmuje się płodnością. Nie tylko tym, żeby dzieci były, tak? Tylko żeby małżeństwo było płodne. To znaczy, żeby było żywe. Nie tylko w wymiarze biologicznym. Żywe, żeby było. Miłość, żeby była. Więc jednym z elementów jest wsparcie wypracowane początkowo po to, żeby wesprzeć relacje wtedy, jak z racji na potrzebę wstrzymania się od współżycia. Że co, rozdzielamy się? No nie, mamy być razem, bo małżeństwo jest razem. Więc co zrobić, żeby być razem, kiedy nie możemy być razem? Ale jesteśmy razem. No i teraz tak. Trzeba sobie uświadomić, że jakkolwiek w Polsce naprotechnologia i siłą rzeczy także współpracujący z nią model Creighton, to jest głównie kwestia leczenia niepłodności. Ale to dlatego, że u nas jest metoda pani Kramarek, jest metoda Recera, jest metoda angielska, jest taka inna dziesiąta, tak? Billings oczywiście. W Stanach tak nie jest. To może dziwnie brzmieć, ale w Stanach jest trochę Billingsa, trochę Creightona i dużo, 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 dużo pigułek. Tam Recer i metoda angielska, wielowskaźnikowe metody, praktycznie nie funkcjonują. Przynajmniej z tego, co ja się zdążyłem zorientować. Jak ja im zacząłem mówić, to słuchali troszkę jak bajki o żelaznym wilku. I teraz oni wypracowali ten element wsparcia na czas wstrzemięźliwości. Nagle się okazuje, że on zaczyna funkcjonować w ogóle dla małżeństwa. Że on pomaga budować relacje. No ale to nie powinno w gruncie rzeczy dziwić, skoro współżycie małżeńskie ma być znakiem jakości relacji, którą nazywamy miłością. No i nazwali to spice'em, czyli przyprawą, czyli że małżeństwo ma smak, miłość ma smak. To protokół w sumie jest nowy, 2002 rok, to nie jest bardzo stare, ale też trzeba pamiętać, że w ogóle naprotechnologia jako taka nie jest rzeczą starą. Podręcznik Hilgersa się pojawia w 2004 roku, a jego pierwsze badania, to znaczy pomysł w ogóle się zrodził z Humane Vitae. Więc to jest rzecz nowa, tak? To jest rzecz nowa. Twórca żyje, to cały czas rzecz jest nowa. Więc spice, czyli spiritual, duchowa, physical, fizyczna, intellectual, czyli intelektualna relacja, creative and communicative, że kreatywna, twórcza, ale też dążąca do wymiany, do jakiegoś spotkania. Emotional, emocjonalna. Czyli zobaczcie, że relacja, dialog w małżeństwie, oni zobaczyli, to nie jest kwestia tego, że porozmawiamy o rzeczach. Komunikacja wychodzi poza porozmawiamy. Wychodzi poza analizę intelektualną, jakkolwiek ta analiza jest i powinna być. I każda z tych płaszczyzn przynależy do tego, co nazywamy relacją, wobec tego rozpatrujemy to integralnie. Więc komunikacja duchowa, tutaj już wiele rzeczy było powiedziane. Tutaj szczytem jest modlitwa, ale wspólne przeżywanie Eucharystii. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że ja rozumiem, że tutaj jest, może być niereprezentatywnie, ale w Licheniu my dużo spowiadamy i wychodzi na to, że zdecydowana większość małżeństw, jakkolwiek wszystko robi razem, nie dotyczy to modlitwy. Po prostu się nie modlą razem. To znaczy, oni nawet są w stanie niektórzy uklęknąć obok siebie. Ale żeby się odezwać? Mowy nie. Żeby razem powiedzieć? Nie. A małżeństwo robi rzeczy razem. Razem je, razem śpi, razem się kłóci, razem się godzi, razem idzie do kościoła, razem się modli. No razem. Na tym polega, że jest małżeństwo. Że razem. I wszystko razem. Święty Paweł mówi, jak się rozdzielacie, to na chwilę, żeby się oddać modlitwie, ale potem wracacie do siebie. Modlitwie, pokucie, tak? To znaczy, że coś żeśmy przeskrobali, muszę przemyśleć w sobie, ale potem wracam, żeby być razem. Żeby być razem. Komunikacja fizyczna, to znaczy, to jest to wszystko, co wykracza poza słowa tak naprawdę. Każdy gest, uśmiech, to jak się ubierzesz. Bo jeżeli ty się ubierasz ładnie tylko do pracy, to jaki komunikat ma mąż? No dla innych się ubierze. Ona dla innych się ubierze, a dla mnie nie. I to jest oczywiście komunikat podprogowy. Dlatego skuteczny, nie? A spróbuj się ubrać jeszcze ładniej niż do pracy, do domu, tak? Nie wychodzicie nigdzie na zewnątrz, a ty się odwalisz. Zobaczysz, jaki mąż jest podejrzliwy. Wcale się nie zdziwię, jak on powie, ale ja nigdzie nie wychodzę. Albo się spyta, gdzie ty idziesz? Przygotuj obiad taki, wiesz, ze świecami, pięknie nakryte, ty umalowana, wypachniona i mówisz mężowi, ubierz się w garnitur. Albo niech mąż przygotuje. Wiadomo, mężowie są lepszymi kucharzami, jeżeli w ogóle umieją gotować. Tak? Zaproś swoją żonę i powiedz jej, chcę mieć obiad z moją żoną. Ubierz się. Nie w dres. Intelektualna. Zainteresuj się tym, czym się interesuje mąż. Nie dlatego, że to cię fascynuje. Jakby cię fascynowało, byś się nie musiała tym zainteresować. Zainteresuj się ze względu na niego. Pokaż mu, że go kochasz. Naucz się, na czym polega spalony. Znaczy się nie stań pomiędzy nim a telewizorem, jak ogląda mecz. Tak. Nie, ale słuchajcie, znaleźć wspólną pasję i zacząć ją intelektualnie rozwijać, to jest fascynujące, że możemy robić razem. Wiele kryzysów się zaczyna stąd, że żadne z małżonków czy któreś z małżonków nie jest w stanie wyjść, że to jest moja pasja, odczep się ode mnie. Nawet za punkt honoru biorą, mąż ma garaż, tak? I on tam znika i super jest. No nie jest super. Że jej tam nie wolno pójść, to jest jego teren, tak? A ona ma swój teren. I żyją obok siebie, ale nie żyją razem. I to ma być wszystko oczywiście dynamiczne, kreatywne, tak? Dobrze jest, jeżeli są takie podręczniki do dialogu małżeńskiego i warto z nich korzystać, jak człowiek w ogóle nie umie rozmawiać, co by oznaczało, że tak z 80% populacji powinno mieć podręcznik, ale tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku ten podręcznik w którymś momencie musi zostać odłożony na bok i małżeństwo musi zacząć funkcjonować samo, tak? Na początku możesz się uczyć, tak, że tu nacisnąć, tam nacisnąć, ale potem trzeba samemu już pisać. Jest ważniejsze to, do czego służy metoda, niż to, żeby opanować metodę jako taką. Bo zapewne trzeba wypracować własną, która będzie was dotyczyła, waszego małżeństwa. No ale dialog ma to do siebie, że wiecie, jak prowadzony jest, to on musi mieć kilka etapów. Mówisz, on słucha, interpretuje, odpowiada. A ty słuchasz, interpretujesz i odpowiadasz. A on słucha, interpretuje, odpowiada. A ty słuchasz, interpretujesz, odpowiadasz. I cały czas jest z założeniem, chcemy być razem i się słuchamy, i chcemy się słuchać. Bo inaczej nam to się porozsypuje. Nie jest dialogiem, jeżeli ty mówisz swój komunikat, on mówi swój komunikat i tyle. To nie jest dialog. Słuchasz, interpretujesz i odpowiadasz na to, co usłyszałeś. No i emocje. No. Oczywiście kobieta musi w dialogu emocjonalnym nauczyć się porządkować swoje emocje. Mężczyzna musi w ogóle je uruchomić u siebie. To znaczy, mężczyzna ma swoje emocje. A ponieważ one są mocno zamknięte, bo to przeszkadza, wiecie, znaleźć wroga i go zniszczyć, emocje tłumią, tak? To wychodzi przede wszystkim, jak jest kwestia zawiązanej nowo relacji, poznał chłopak dziewczynę, pojawiają się ostre emocje, seks, z tym związane emocje, tak? Mózg się wyłącza. Jest seks, nie ma mózgu. Na tym etapie tej pierwszej fascynacji to tak to funkcjonuje. I oni się nie nauczą miłości. Po to jest powiedziane, nie ma seksu. Najpierw jest nauczcie się rozmawiać, nauczcie się kochać, rezygnować z siebie, nauczcie się dzielić swój czas w budowaniu relacji po to, żeby jak będziecie już małżeństwem, żeby pokazać, jak to się przekłada na wspólne życie, na współżycie. Jak zaczniecie od tyłu, to już na to, co miało być u fundamentu, nie będzie miejsca, nie będzie sposobu, bo mózg się wyłączy. Emocje są za silne, to jest fizjologia. Więc facet swoje emocje oczywiście ma, ale dopiero wtedy, kiedy on poczuje się, że jest bezpieczny, jest twierdza, a w środku jest dom, jest ognisko, gdzie płonie ogień, który nikogo nie parzy, ale daje dużo światła, to on tam może się otworzyć. Jest bardzo ważne, żeby kobieta się nauczyła opiekować tymi emocjami męża. Żeby jego to nie rozerwało, bo on nadal ma być pasterzem, on nadal ma być przewodnikiem. To znaczy on nadal mimo wszystko te emocje musi mieć w karbach. Ale jeśli ma być komunikacja, to jednocześnie musi być dostęp do tego świata emocji. W moim przekonaniu to jest najtrudniejszy element z punktu widzenia mężczyzny. Nie jestem kobietą, więc mi trudno jest powiedzieć, który punkt jest najtrudniejszy dla kobiety. Być może też ten, żeby uporządkować świat emocji i nie zadusić swoimi emocjami świata emocji męża. I ten dialog ostatecznie ma doprowadzić do sytuacji, w której małżeństwo wchodzi w pewien klimat wolności wzajemnej. Przy czym wolność oznacza, że ja mogę powiedzieć i tak, i nie. To znaczy wobec zaistniałej sytuacji mogę cały czas wybrać. Robię, nie robię. W sposób świadomy i dobrowolny. Wtedy jestem wolny. Jeżeli coś muszę, to znaczy, że nie jestem wolny. Jeżeli jest tak, że na pierwszy sygnał, pierwszy bodziec, tak, pojawia się kłótnia, to znaczy, no nie jestem tu wolny. Jeżeli na pierwszy bodziec pojawia się frustracja, nie, no jest obszar zniewolenia, tak? Podobnie, jeżeli nie potrafimy panować nad swoją seksualnością, no to jest obszar zniewolenia. Koszmar oczywiście pornografii. Ja to jak spowiadam, to mówię, no wsadzisz głowę w gnojówkę? No nie. Ile razy sięgasz po pornografię, robisz to jeszcze z głębszym nurkowaniem. Problem jest taki, że jak wleziesz w gnojówkę, wyjdziesz i się umyjesz, to dosyć szybko to wywietrzeje, a pornografia nie wywietrzeje. Na dziesiątki lat zostaje. Mówię, czemu zdradzasz żonę? Ja nie. Mówię, no a jakbyś jakbyś zareagował, jakbyś widział, że jakiś facet się onanizuje na widok twojej żony? No poryju bym dał. No mówię, no teraz kto tobie da? Bo robisz dokładnie to samo. Więc to jest taki punkt, żeby obudzić, ale ja zdaję sobie sprawę, że zobaczyć problem to jest w najlepszym razie pierwszy krok. Zerwać z pornografią jest strasznie trudno. Strasznie trudno. Tym bardziej, że w małżeństwie bywa tak, że żona rzeczywiście czuje się głęboko zdradzona ze wszystkimi konsekwencjami i ma ogromną trudność, żeby pomóc mężowi zerwać z pornografią. A tymczasem no, on potrzebuje naprawdę ogromnie wiele wsparcia, zarówno psychologicznego, duchowego, ale wsparcia w miłości, żeby przestać uciekać w jakieś tam substytuty. Model Creighton wprowadził w swojej opiece nad płodnością wprowadził rozróżnienie na dwa rodzaje dotyków. Po pierwsze dotyk, który jest podniecający, to ten, który ma ściśle erotyczne odniesienie. Ale tak naprawdę w relacji małżeńskiej okazuje się, że on jest w mniejszości. Znaczy on też ma być wierzchołkiem góry lodowej, a zasadniczym punktem budującym relację jest dotyk afirmujący. Dotyk, w którym człowiek widzi, że jest kochany. Nie, że jest chciany. Że jest kochany, że jest akceptowany. Wiem, jaki jesteś. Oj, wiem. I cię kocham. Znacie ten aforyzm, że chłopak myśli, że i marzy o tym, że ona się nigdy nie zmieni. A ona wierzy głęboko, że on po ślubie się zmieni. Oboje się mylą. Nie? Ale potem po latach popatrzą na siebie, widzą swoje wady jak nikt inny i zamiast bić nóż w serce, przytulą. Nie po to, żeby wejść w kontakt genitalny, we współżycie. Nie. Przytulą. Po prostu. Dotkną, przejdą, pogłaszczą, uśmiechną się. Nie? Uśmiechną się. Nie zęby jadowe odsłonić. Uśmiechnąć się. Co tu się stanęło? Prąd mi wyłączyli. Halo? U mnie się wyświetla. Ale od jak dawna się nie wyświetla? Widzicie? Tak człowiek jest zajęty sobą. Okej. Dobra. Ona tu. Kakowo czorta. No, prawdę mówiąc nie rozumiem. Następny slajd proszę pokazać. No. No jak robię cofanie, to też nic nie ma. Ale to wiecie, to zobaczcie. Człowiek chce coś ważnego powiedzieć, diabeł bije. Interakcja w relacji. No, to żeśmy przechodzili już dwa razy. Tada! Jest. Dobra. Okej, okay, to niech oni pracują nad sprzętem. Dobra. Jest taki formularz, no bo wiecie, metoda w sensie naukowym, to ona musi być uporządkowana, weryfikowalna jakoś, więc wypracowano. Hilgers jest naukowcem, to jest ginekolog, klinista. Cała naprotechnologia jest ustandaryzowana. To jest jej główna siła. Billings, w oparciu o którego powstała naprotechnologia, twierdzi, że się nie da ustandaryzować metod rozpoznania płodności, a Hilgers mówi, a mnie się udało. Wiecie dlaczego? Bo był bardzo młodym naukowcem i on nie uznawał, że się nie da. On nie wiedział, że się nie da. To zrobił. Więc jedną z rzeczy, którą wypracował, to jest Spice Index, to znaczy cyfrowe przełożenie jakości relacji. Jest taki formularz, osobno wypełnia ona, osobno wypełnia on, w trakcie spotkań z instruktorem i wypełnia się tak, co ja i co, jak odbieram ją. A on wypełnia, co ja i jak uważam, że ona. I potem przychodzą do swojego instruktora, wręczają, tak? Zostaje to złożone. Twardy są. Zostaje to złożone razem. Spróbujemy. Jeszcze raz. Zostaje to złożone razem i bardzo często się okazuje, że są duże rozbieżności. Najpierw przejdźmy szybciutko przez pytania. Niestety ich nie będzie tu widać, ale ja je będę czytał. Jak obecnie oceniasz dialog ze swoim współmałżonkiem? Jak oceniasz wasz wzajemny szacunek? Jak oceniasz współdzielenie się odpowiedzialnością za planowanie spraw rodzinnych? Jak oceniasz zdolność do panowania nad sobą i jakość interakcji na płaszczyźnie waszej relacji seksualnej? Jak oceniasz zdolność do planowania unikania kontaktu genitalnego? Czyli przez kontakt genitalny w Creightonie rozumie się każdy kontakt, w którym następuje pieszczota narządów rozrodczych. Niekoniecznie chodzi o współżycie, ponieważ doświadczenie pokazuje biologiczne, że jeżeli nawet nie ma współżycia, a jest kontakt genitalny, jakieś zaawansowane pieszczoty, to może nastąpić przeniesienie nasienia w okolice dróg rodnych kobiety i jeżeli ona jest płodna, to może nastąpić przejście plemników w głąb jej układu rozrodczego i może dojść do poczęcia, mimo braku współżycia. Więc jak oceniasz zdolność do planowania unikania kontaktu genitalnego? Jak oceniasz umiejętność rozróżniania dotyku afirmującego i dotyku podniecającego? Nie wyłączamy? Nie. Dobrze. Jak oceniasz umiejętność wyrażania delikatności i uczuć? Niekoniecznie już przez dotyk, tak? Tylko we wzajemnej interakcji, we wzajemnej relacji. I teraz, jak oceniasz swoją zdolność do wspólnego dyskutowania intencji w odniesieniu do poczęcia dziecka? Moja zdolność w odniesieniu do wspólnej dyskusji. Czyli mocny nacisk jest, że nie tylko to, co ty chcesz, tylko że wchodzisz w dialog z mężem, z żoną i rozmawiacie. Mówisz, on słucha, interpretuje, odpowiada. A ty słuchasz, interpretujesz, odpowiadasz. A on słucha, interpretuje, odpowiada. A tak dalej. Aż dojdziecie do punktu, w którym się spotkacie. Jak oceniasz swoją zdolność do wspólnego dyskutowania kwestii płodności lub niepłodności danego dnia? To jest dla Creighton ważne, dlatego że Creighton jest metodą, gdzie się płodność określa danego dnia. Nie naprzód, nie na tył, tylko dzisiaj obserwujemy, dzisiaj wiemy. Tak? To jest metoda prospektywna, nie kalendarzykowa. W żaden sposób nie kalendarzykowa. Jak oceniasz swoją zdolność do wspólnego wprowadzenia w życie wyrażonych intencji odnośnie do poczęcia dziecka? Czyli, że gadaliśmy, podjęliśmy decyzję i jak to potem się przekłada na praksis? I oni rozmawiają. No więc, jeżeli tak sobie rozmawiają, no to jest tak, że wypełniają punkty i jest w odpowiedziach piszą. Ocena od 1 do 5 w każdej rubryczce. 1 słabiutko, 5 bardzo dobrze. Jest 10 pytań, każdy może zebrać 50 punktów maksymalnie, że wszystko bardzo dobrze. Tak? Mnoży się to razy 2 i wychodzi nam setka. Amerykanie lubią, bo u nich skala ocen jest taka, nie? Na testach. Od 0 do 100, więc tak to wymyślili. I potem mamy indeks spice, indeks, jak wygląda przyprawa w małżeństwie. Od 0 do 30, oj, słabiutko. Słabiutko. Od 32 do 50, dopuszczająco, tak, miernie. Potem 52 do 70, dobrze. 72 do 90 bardzo dobrze, 92 do 100 wybornie, doskonale. I oni omawiają to z instruktorem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że omawiając z instruktorem, oni też niekiedy zaczynają w ogóle rozmawiać ze sobą. Tak? A dlaczego ty tak? A dlaczego ty tak? A co ja? A, rozumiecie? Nagle trzeba zwerbalizować, czemu tak, a nie inaczej napisałem. I czemu to służy? Po pierwsze służy weryfikacji swoich deklaracji i pobożnych życzeń, przekonania, że wszystko jest w porządku, a na pewno jakoś to będzie. Jak człowiek żyje, że jakoś to będzie właśnie tak, jakoś. Nie będzie porządnie, samo się nie zrobi. Uczy to dialogu małżeńskiego, bo oni zaczynają rozmawiać najpierw wobec instruktora, a potem ze sobą. Pierwszy raz indeks SPICE się daje na pierwszym spotkaniu z instruktorem i oni przynoszą na drugie spotkanie i potem sukcesywnie co jakiś czas jest to sprawdzane. I patrzymy, czy jest postęp, czy dialog się rozwija. Czy nie, także, czy nie ma pogarszenia. I to jest ważne, bo dialog ich uczy, żeby wyjść poza oczekiwania i żądania. Tylko przejść do bardziej konstruktywnej metody. Uczą się podejmować decyzje. Jak zaczynają rozmawiać, zaczynają wyrażać swoje pragnienia, zaczynają się słuchać wzajemnie, uczą się podejmować decyzji w oparciu o realia, które mają. I ostatecznie uczą się potem je realizować. Że zaczynają widzieć, że funkcjonują w pewnych konkretnych sytuacjach. Jak małżonkowie reagują, kiedy dostają ten formularz do wypełnienia? Ja byłem przekonany, bo ja nie prowadzę par, bo jest zasada taka, że pary prowadzi certyfikowany instruktor. Ksiądz nie powinien być instruktorem. Ja jestem wiecie, mam dobrze palec wskazujący wykształcony. Jestem dyrektorem z zawodu. A pracują instruktorzy, pracują lekarze. Więc pytałem instruktorów, jakie są reakcje klientów, bo to do instruktora przychodzi klient, potem staje się ewentualnie pacjentem u lekarza. Więc diabeł przeszkadza. Dobrze. Po pierwsze małżonkowie w polskich realiach, oni przychodzą przede wszystkim, wiem już tak naprawdę, to już mi 5 minut temu zostało, tak. 5 minut, ale już kończę, naprawdę. Oni przychodzą nie po to, żeby się nauczyć metody rozpoznawania płodności, tylko oni z reguły przychodzą, bo już mają problem i chcą mieć dziecko. A tutaj nagle dostają protokół, który mówi o budowaniu ich relacji, ale oni nie po to przyszli, więc jest zaskoczenie. Ale jest to zaskoczenie, które bardzo często jest pozytywne. Zazwyczaj jest pozytywne. Mojej instruktorki, która myślałem, że tu przyjedzie, ale sprawy jej rodzinne nie pozwoliły, więc pytam jej, czy miała w ogóle to, że oni nie chcą wypełniać? Nie, ani razu. A ma naprawdę wiele par już na swoim koncie, więc oni w to wchodzą i odkrywają, że to się rzeczywiście przydaje. Więc nie ma oporu, raczej jest zainteresowanie, takie oparte na zaskoczeniu. I jeżeli jest zgodność, to znaczy, że człowiek ocenia siebie gorzej, to znaczy ocenia sytuację gorzej, niż słyszy, że ocenia to drugie. O, patrzą na siebie z taką czułością. Naprawdę tak myślisz? Wow. I to jest cudne, bo okazuje się, że wtedy ten protokół bardziej służy umocnieniu istniejącej już relacji. To czasem jest. Częściej jest tak, że trzeba się zabrać za robotę, tak? Więc się biorą za robotę i jeżeli są bardzo duże rozbieżności, to wtedy instruktor wchodzi i zaczyna im tłumaczyć. I to zaczyna działać. Ja bym chciał tutaj wyraźnie powiedzieć. Indeks SPICE to jest metoda wypracowana w modelu Creighton i się tam jest przyjęta, praktykowana i dobrze. Natomiast to nie jest jedyna metoda. Świetnie funkcjonują Liga Małżeństwu, spotkania małżeńskie, kościół domowy, neokatechumenat na pewnym etapie też. Różne programy formacyjne wypracowują swoje metody. Natomiast jest bardzo ważne, żeby budować integralnie ujęte formy komunikacji małżeńskiej, komunikacji, dialogu, który będzie pomagał budować relacje. Ponieważ tak naprawdę od kształtu relacji zależy to, czy współżycie będzie funkcjonować jako współżycie, czy tylko jako seks. Na koniec mogę jeszcze dwa zdania reklamy? Tam jest taka książka, tak, w sklepiku. Bardzo zachęcam. To jest owoc pracy z Radiem Watykańskim w 2012 roku. Cała bioetyka ludzkim językiem. Czemu Kościół, co Kościół uczy, dlaczego uczy tak, jak uczy, na czym to polega? Oprócz tej książki, która jest do nabycia, jest wyjątek z niej poświęcony in vitro i na protechnologii i on jest do wzięcia. Przywiozłem tyle, żeby dla każdej pary małżeńskiej wystarczyło, ponieważ jest ważne, żebyście to dobrze rozumieli. Przeczytajcie, zrozumcie i przekażcie dalej, tak? Żebyśmy bronili dzieci, bronili małżeństw, bronili świętości tego, co Bóg świętym uczynił. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, sytuacja jest banalnie prosta, tak? Ja kocham moich rodziców, moja mama była lekarzem, zmarła 10 lat temu, 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża. Rodzice byli od 30 lat na drodze neokatechumenalnej, byli katechistami. Ojciec myślał, że już tylko pilot, wiecie, przejdzie w stand-by, tak, po płcie, ale nie, Pan Bóg chciał inaczej. W 2 miesiące po śmierci mojej mamy wewnętrznie usłyszał, że Pan Bóg go woła dalej, tak, że ma dalej ewangelizować. Zgłosił katechistom, ci mówią, siedź cicho, tak? Jak chcesz, to se możesz studiować teologię. To poszedł studiować teologię na Bobolanum jako świecki, ale tu go gryzło, tak? Po 2 latach kardynał Nycz przyjął go do seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, misyjnego. Co więcej, pozwolono mu zrobić tak, że pozostałe te 2 lata studiów jako świecki zaliczono mu, a pozostałe 4 pozwolono zrobić w 3 lata. Średnią miał lepszą ode mnie. Tak. Nie kazano mu pisać magisterki, bo on jest kartograf, więc już miał magisterkę, a katechezy nie będzie uczył. Tak. Śpiewać to był pierwszym, którego ksiądz prałat Kądziela nie nauczył śpiewać. Ja mu powiedziałem, że tatuś, jak chcesz, żeby było uroczyście, to czytaj. Bo ojciec pięknie czyta, ale ma słuch muzyczny pierwszego stopnia, więc wie, kiedy grają i kiedy nie grają. Tak? I miałem przywilej, że ubierałem, kładłem na niego ręce jako koncelebrujący prezbiter i ubierałem go w strój kapłański 22 maja, 5 lat temu. Więc błogosławię Pana Boga, bo wszyscy do mojego ojca mówią ojcze, a ja do niego mówię tato. Więc sytuacja jest prosta. Pamiętajcie, historia nigdy się nie kończy, jak długo słuchacie Pana Boga. Nigdy się nie kończy. Zawsze Pan Bóg coś ma dla was. Więcej, żeby się działy wielkie dzieła Boże. Ojciec na pewno potwierdzi. Zawsze coś jest do zrobienia na niwie pańskiej. Więc proszę was o modlitwę za mnie i za mojego tatę, który też jest ojcem. W Duchu Świętym dla wielu ludzi. Jedna rzecz a propos naszej tematyki kongresu. Jak przychodzi do niego para, która od 10 lat żyje ze sobą, a oni chcą zawrzeć małżeństwo, to on im mówi, ale po co? 10 lat sobie świetnie radzicie. Zacznijcie słuchać Pana Boga. To nie jest ceremonia do odwalenia, tylko to jest sakrament. I druga rzecz, którą mój ojciec czasem robi, bardzo rzadko, to jak ktoś mu w konfesjonale mówi, że z żoną to się nie da. W sensie, coś jest nie do zrobienia. On mówi, kochany, 40 lat byłem żonaty. I mówi tak, z Panem Bogiem da się. Pytanie, czy chcesz.